Naszym gościem jest pan profesor Wojciech Polak, historyk, dawniej członek kolegium założycielskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, członek kolegium IPN. Witam serdecznie, panie profesorze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, 36 lat mija od porozumień sierpniowych. Jak pan wspomina tamten czas, no a później pokuśmy się także o ocenę z perspektywy tego, co wydarzyło się 31 sierpnia i w ogóle w czasie strajków na Wybrzeżu w roku 1980.
No, wydarzyły się rzeczy takie, których się nikt nie spodziewał i które, mówiąc szczerze, nie bardzo się mieściły w głowie. Bo to, że cała Polska może zastrajkować i że te strajki mogą dotyczyć nie tylko spraw ekonomicznych, społecznych, ale także spraw, które uważano wtedy za polityczne, bo wolne związki zawodowe to dla komunistów była polityka, więc coś takiego przekraczało właściwie granice wyobraźni. Więc ja pamiętam to napięcie, te dramatyczne wyczekiwanie, co się zdarzy, ale także tą radość, że Polska się obudziła, że Polska walczy, że robotnicy właściwie stanęli na czele tego wielkiego ruchu narodowego. Wszyscy wtedy tkwili z uchem przy radioodbiorniku, próbując znaleźć wolną Europę i dowiedzieć się czegoś nowego. Sam dzień podpisania, pamiętam, porozumienia gdańskiego, pamiętam jako dzień entuzjazmu. No, byłem jeszcze wtedy młodym człowiekiem, ale bardzo to wszystko przeżywałem. I potem zaczął się okres tego karnawału, jak to czasami mówimy, karnawału Solidarności, bo to był karnawał. To, że nagle pojawiły się gazetki nieocenzurowane, że można było kupować książki drukowane poza cenzurą, że można było spotykać się z ludźmi, którzy mówili prawdę o sytuacji ekonomicznej, społecznej Polski, że zaczęto odkłamywać historię, że religia katolicka trafiła do sfery publicznej. Znowu pojawiły się msze odprawiane w czasie uroczystości na świeżym powietrzu, czy krzyże wróciły do szkół, czy procesje Bożego Ciała, które wróciły na swoje stare, tradycyjne szlaki, skąd były wypchnięte przez komunistów. To wszystko budziło entuzjazm, to wszystko budziło zresztą nadzieję, że cały ten proces będzie kontynuowany. Solidarność była ruchem potężnym. No, 10 milionów ludzi to było 2/3 pracujących Polaków, którzy włączali się w ten ruch zmiany, ruch reform. Za Solidarnością stała więc wielka energia ludzka, wielkie możliwości i Solidarność starała się to wykorzystać. No, te plany wprowadzenia samorządu, plany jakichś ograniczonych reform, no, z jednej strony były realistyczne, z drugiej strony były wtedy na owe czasy śmiałe. Chociaż mówiąc szczerze, to wszyscy wtedy rozmawialiśmy o tych planach, o reformach, zmianach, ale każdy wiedział jedno, że tak naprawdę jeden cel mamy. Czasami się o tym głośno nie mówiło, ale to było oczywiste, że naszym celem jest po prostu niepodległość, niepodległa Polska. Trzeba podkreślić, że Solidarność była ruchem na tyle dobrze zorganizowanym, że nawet gdy Jaruzelski wprowadził stan wojenny, gdy wprowadził terror i to terror naprawdę przypominający czasy stalinowskie, to Solidarność poradziła sobie z tym. My Polacy mamy ten instynkt konspiracyjny, prawda? Gdy przegrywamy w otwartym starciu, schodzimy do podziemia, organizujemy struktury konspiracyjne i dla nas wtedy po 13 grudnia właściwie to nie było to w ogóle pytanie, czy przechodzimy do konspiracji. To było coś oczywistego. Tak, oczywiście przechodzimy do konspiracji. Inna sprawa, no jak to zrobić? To wcale nie było takie proste. Wielu rzeczy trzeba się było nauczyć. Ale ten związek potrafił także świetnie działać w warunkach konspiracyjnych. No jeżeli uświadomimy sobie, że w latach 80. w Polsce wydano w podziemiu, i to głównie Solidarność czyniła, 8 tysięcy tytułów prasy podziemnej. Samych tytułów, a za każdym tytułem przecież kryły się często wieluset tysięczne nakłady. Jeżeli istniało kilkaset oficyn podziemnych, jeżeli organizowano różne samokształcenie, na przykład w zakresie historii Polski czy spraw społecznych. Mnóstwo było rozmaitych inicjatyw społecznych. Faktem jest, że to państwo alternatywne, ja czasem mówię społeczeństwo alternatywne wobec komunistycznego, które zaczęło funkcjonować w latach 80., mogło się opierać na dwóch filarach: na podziemnej solidarności, no i na działalności Kościoła. Tutaj trzeba powiedzieć to, że czasami te rozmaite inicjatywy podziemne, niezależne były tak splecione, działalność Kościoła i Solidarności Podziemnej była tak spleciona tutaj, że trudno powiedzieć, kto miał większe zasługi, kto więcej włożył, bo to były po prostu inicjatywy wspólne. Ja czasem używam takiego sformułowania, że solidarność, zarówno ta legalna w okresie karnawału, jak i ta solidarność w okresie stanu wojennego i lat następnych, wypełniały tę rolę, której państwo komunistyczne wypełniać nie mogło lub nie chciało. Więc w dużym stopniu solidarność była, no, namiastką, oczywiście niedoskonałą, ale jednak namiastką niepodległego państwa polskiego. I cokolwiek by tu mówić o błędach, o jakichś mieliznach, które się pojawiały, no, wszędzie są, no, jesteśmy tylko ludźmi. Cokolwiek by o tym nie mówić, to trzeba podkreślić, że zasługi Solidarności w tym, że Polska zrzuciła to jarzmo komunistyczne i sowieckie, były olbrzymie. I to są zasługi przede wszystkim tych milionów. Tych ludzi było 10 milionów w Solidarności. Popatrzmy, opozycja demokratyczna w Polsce po 76 roku to było kilka tysięcy ludzi. Do Solidarności zapisuje się 10 milionów. No oczywiście nie wszyscy oni potem działali w czasie wprowadzenia stanu wojennego, ale kilkaset tysięcy osób działało w podziemiu solidarnościowym. No to kilkaset tysięcy, no to jest przecież cała armia ludzi. Ludzi, którzy gotowi byli na wiele, którzy ryzykowali swoje zdrowie, czasami swoje życie, a już na pewno swoją wolność po to, żeby walczyć o wolną Polskę, bo świadomość tego, że Solidarność walczy o wolną Polskę, stawała się coraz bardziej powszechna. Tutaj oczywiście czasami padają głosy krytyczne, że no ta Trzecia Rzeczpospolita to oczywiście pełna jest błędów, pełna jest złych posunięć, pełna jest także biedy ludzkiej, zbankrutowanych zakładów pracy, czy oddanych za bezcen kapitałowi zagranicznemu, który je potem likwidował skwapliwie. To wszystko jest prawda, tylko musimy sobie uświadomić jedną rzecz. Solidarność była takim ruchem, który wypełniał zadania większe, dużo szersze niż tylko związek zawodowy. Tak było w latach 80., prawda? Politolodzy, jak nie wiedzą, jak jakieś zjawisko nazwać, to wymyślają własną nazwę i tutaj wymyślili. Mówią, Solidarność była ruchem społecznym. Nie była tylko związkiem zawodowym, chociaż także nie była partią polityczną, była czymś innym, odrębnym, no używamy określenia ruch społeczny. Ten ruch społeczny wypełniał te różne zadania, o których już mówiłem. Po 90 roku Solidarność wróciła na pozycje związkowe, prawda? Dzisiaj mówimy, że no jest to związek zawodowy, aczkolwiek no, o pięknej tradycji, o zadaniach może nawet nieco szerszych niż związek zawodowy, ale jednak związek zawodowy o szczególnej roli w Polsce. Ludzie, którzy byli związani z Solidarnością, poszli często w politykę, zaczęli zakładać własne partie, zaczęli prowadzić działalność polityczną. Ta działalność no, nie zawsze była fortunna, często była niefortunna. No, już mówiłem o tej wyprzedaży majątku narodowego, o tych złodziejskich prywatyzacjach. Można by tutaj te patologie, zwłaszcza lat 90., ale nie tylko, wymieniać długo. I najgorsze jest to, że ci ludzie często się podpierali Solidarność. To twierdzili, że oni to robią w imieniu Solidarności, czy będąc pod parasolem Solidarności, co było oczywiście nadużyciem, bo robili to na własny rachunek. Uważam, że żaden polityk podpierać się Solidarnością w swoich działaniach nie powinien, bo już jej role są dzisiaj inne. Stąd te pretensje do Solidarności, że ona jest współwinna tym różnym patologiom III Rzeczpospolitej, uważam, że są nie na miejscu, że tutaj trzeba zrozumieć, że ludzie, którzy wywodzą się z Solidarności, część z nich poszła po 90 roku własnymi drogami odrębnymi i to już jest zupełnie inna sprawa.
No właśnie, mówi się dzisiaj o podziale wśród osób, które były w Solidarności. Dzisiaj Lech Wałęsa złożył kwiaty pod pomnikiem poległych stoczniowców w towarzystwie prominentnych polityków Platformy Obywatelskiej i KOD-u. Zapowiada rozpętanie wojny domowej i mówi, że nie może iść ulicą, ponieważ ta władza doprowadziła do tego, że ludzie krzywo na niego patrzą, że go wyzywają, że nie chcą mieć z nim nic do czynienia i to go obraża.
No, tu jest pewien problem. Ja oczywiście nie odmawiam Lechowi Wałęsie historycznej roli. Był przywódcą strajku w 80 roku, był przywódcą Solidarności, także w tym okresie podziemnym stanu wojennego. I to są zasługi, których nikt mu nie podważa. I ja jako historyk i osoba zainteresowana życiem publicznym także nie odbieram Lechowi Wałęsie tych osiągnięć, tych zasług i tej jego roli historycznej. Tym bardziej smutno jest patrzeć na to, co Lech Wałęsa robi obecnie, prawda? Na te jakieś takie zupełnie niepotrzebne demonstracje, to, że przychodzi na mszę za Inkę i za Gończyka. W czasie tej mszy wychodzi demonstracyjnie, że ma jakieś wypowiedzi, że używa słów nieparlamentarnych. No powoduje to, że często, jeżeli stawia się zresztą sam po pewnej stronie sceny politycznej w sposób jawny i to po stronie ugrupowań, można powiedzieć, dość niepoważnych czasami, no to trudno się dziwić, że spotyka się z jakimiś reakcjami na ulicy. No bo życie polityczne ma to do siebie, że dzieje się także na ulicy i żaden polityk, który chodzi sobie po chodniku, nie może czuć się jakoś immunizowany, prawda, przed opiniami. Więc Lech Wałęsa powinien zdawać sobie sprawę, że tymi różnymi niepoważnymi wypowiedziami, tymi różnymi gestami po prostu rozmienia na drobne tą swoją legendę z dawnych lat. No jest to niezmiernie przykre. No podobnie robią zresztą inni ludzie związani dawniej z Solidarnością, którym też, broń Boże, nie odmawiam zasług, którzy często byli wtedy dzielnymi ludźmi walczącymi w podziemiu, stojącymi na czele struktur podziemnych, czy siedzącymi latami w więzieniu. No czasami przykro jest patrzeć, jak rozmieniają ten wielki kapitał zaufania publicznego, który uzyskali w tamtych latach.
Lech Wałęsa zachowuje się w ten sposób. Równocześnie na pogrzebie Inki, gdy głos zabierał pan prezydent Andrzej Duda, manifestacyjnie opuścił Bazylikę Mariacką. Wówczas spotkał się także z reakcją zgromadzonych tam ludzi. Te uroczystości najprawdopodobniej, wszystko na to wskazuje, w charakterze prowokacyjnym chcieli wykorzystać kodowcy. Dzisiaj Lech Wałęsa składa wraz z nimi kwiaty pod pomnikiem poległych stoczniowców. O czym to wszystko mówi?
No, mówi to o jakimś pomieszaniu. Mówię o tym, że ludzie Solidarności z samym Lechem Wałęsą nie potrafią zachować się racjonalnie, rozsądnie i mądrze w sytuacji takim, w takiej, która wymaga pewnych wyzwań. Wiadomo, że Polska wymaga reformy, że Polska wymaga zmian, że Polska wymaga oczyszczenia w wielu sferach i przykro jest to, że ludzie tacy jak Lech Wałęsa stoją po stronie tych, którzy się nie mogą pogodzić z utratą władzy, nie mogą się pogodzić z tym, że już nie mogą tych wszystkich złych rzeczy, które robili w Polsce dalej kontynuować. No i to jest takie trochę jak gdyby stawianie przez Lecha Wałęsę tych jego ambicji politycznych, które chyba ciągle ma, no bo on ciągle mówi, że mógłby wrócić, wszystko załatwić, uporządkować. No wiadomo, że to jest zupełnie nierealne, że to jest...
Ale on tak już mówi od kilkunastu lat, próbował wracać w 95 bezpośrednio po swojej kadencji, później w 2000 i to było opłakane. No i tak od kilkunastu lat wraca. Wiadomo, że jest wykorzystywany jako pewien sztandar przez te środowiska związane z Platformą, z Kodem i im podobne, ale...
Tak, no nikt tych słów jego ani wtedy nie brał poważnie, ani dzisiaj nie bierze poważnie. No, Lech Wałęsa nie rozumie jednego, że sprawdzał się jako charyzmatyczny przywódca robotników w roku 80 czy 81. Natomiast no, z polityką powinien dać sobie spokój, no bo niestety w takiej sytuacji jak teraz jest tylko przedmiotem manipulacji, tak jak ojciec powiedział, ze strony Kodu, ze strony Platformy, ze strony różnych dziwnych ugrupowań. No ale no, prawdopodobnie nie przekonamy go do tego. Myślę, że może kiedyś zrozumie, że popełnił błąd.
Bardzo dziękuję. Pan profesor Wojciech Polak, były opozycjonista, profesor UMK i wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej, nasz gość. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.